ale chcę tylko dzieciom powiedzieć, że tak śnieg wygląda. Także gdybyście dzieci chciały zobaczyć, to na obrazku tak śnieg wygląda, ponieważ już chyba zapomnieliśmy, jak to na święta trzeba było przyjeżdżać tutaj, przedzierając się przez Zaspy. Pamiętam też święta, nie wiem ile lat temu to było, kiedy Uniakiem żeśmy pokonywali, jak pług żeśmy jechali. Ja nie wiem, że ten Uno 1.0 miał tyle mocy, żeby to pokonać. Dzisiaj byłoby strach jechać. Pamiętasz, kochanie, kiedy zasypywało, jedna droga była zamknięta, druga zamknięta, ale dotarliśmy, Uno potrafiło. To w końcu numer jeden, prawda? Numer jeden też, gdy chodzi o nawrócenia w Bożym Słowie, z pewnością jest historia nawrócenia apostoła Pawła. Żadne inne nawrócenie, myślę, nie jest tak często cytowane z kazalnicy, jak właśnie to. I chyba warto przypomnieć sobie, jak ono przebiegało, co się wydarzyło, z czym to powiązać w naszym życiu. Ponieważ trudno jest bezpośrednio odnieść się do wszystkiego, co tam jest, ponieważ tyle tam jest takich rzeczy emocjonalnych i rzeczy, które są tak ponadnaturalne, że gdy porównujemy to z naszym nawróceniem, to mówimy, czy ja się na pewno nawróciłem, czy ja miałem takie same spotkanie z Bogiem, ponieważ u mnie przebiegało to tak troszeczkę inaczej. Czy mieliście już takie myśli? Z pewnością każdy z nas gdzieś jakąś rzecz sobie zadał w sercu dotyczącą tego, więc przypomnijmy sobie, jakie są cechy wspólne, gdy chodzi o nowonarodzenie i czym ono się rozpoczyna, albo czym też się kończy, kiedy możemy uzyskać pewność, czy to tylko jeden moment, czy to jest jakaś dłuższa chwila, czy to jest proces, przez który musimy przejść, aby być pewnym. Przeczytajmy. Oto 9 rozdział Dziejów Apostolskich rozpoczyna się w ten sposób. A Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom pańskim, przyszedł do arcykapłana. Zawsze lubię rozpoczynać od jednego wiersza i już to mnie zatrzymuje, ponieważ próbuję sobie uzmysłowić, jak scharakteryzować osobę, która jest dysząca groźbą, chęcią mordu, przeciwna innym ludziom. Jakim trzeba być człowiekiem, by takie cechy mu przypisać? O kim mówimy? Czy mówimy o tym, o którym Mariusz tutaj wspominał, że stał się dla nas tym, który przyniósł Ewangelię do Europy, który tyle listów napisał? Czy to możliwe, że tak chwalebna rzecz może rozpoczynać się od tak dramatycznego przekazu? Ale chcę wam powiedzieć już teraz, że Bóg potrafi nas zaskakiwać. I zawsze, gdy nas zaskakuje, czyni to dla naszego dobra, że zawsze w tym jest coś więcej, niż my jako ludzie moglibyśmy się spodziewać. I prosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł, jeśli by znalazł jakichś zwolenników drogi pańskiej, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jerozolimy. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta i tam ci powiedzą, co masz czynić. Mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali, głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. I podniósł się Saul z ziemi, lecz gdy otworzył oczy swoje, nic nie widział. Wiodąc go tedy za rękę, zaprowadzili go do Damaszku i przez 3 dni nie widział i nie jadł i nie pił. Oto początek tej historii, kiedy, tak jak czytaliśmy, Paweł, dysząc chęcią mordu, zemsty, wywlekając kobiety i mężczyzn z domu wcześniej, dał przykład, jak potrafi się rozprawiać z tymi, z którymi się nie zgadza, zdąża do Damaszku, by uczynić coś podobnego. Wiecie, myśląc też o tej historii, zastanawiam się, czy ta wieść o jego przybyciu już dotarła do Damaszku. Ktoś zadał sobie takie pytanie. Czy ludzie w Damaszku wierzący wiedzieli, że zbliża się ten oprawca, ten zły człowiek, który tyle krzywd, nie tylko mężczyznom, ale również kobietom, a jeżeli mężczyznom i kobietom, to również i dzieci poprzez to musiały doznać jakiejś szkody. Tak, jeżeli mama i tata znajdują się w więzieniu, to co z dziećmi? Czy myślicie, że przyszła opieka społeczna, aby się nimi zająć? Nawet nie wiemy, nie mamy opisu i chyba lepiej sobie tego nie uświadamiać, bo to naprawdę musiało być rzeczą straszną, kiedy na ten obraz trzeba było popatrzeć. I on zdąża do Damaszku, taki pełen złych emocji, aby wywrzeć presję na ludziach, z którymi się nie zgadza. Przyjął sobie za misję gnębić chrześcijan. gnębić ludzi, którzy są zwolennikami drogi pańskiej, którzy są jego uczniami, dlatego że nie zgadzał się z tym, aby oni w jakikolwiek sposób eksponowali imię Pana Jezusa Chrystusa, mówiąc, że jest Mesjaszem, mówiąc, że jest Zbawicielem. I gdy zbliżał się, nagle wydarza się to, co nazywam bliskim spotkaniem trzeciego stopnia z Bogiem. Gdy olśniła go światłość i gdy usłyszał głos. Ten zły człowiek spotyka samego Jezusa. Wiecie, nie wydarza się nic, tylko po prostu sam Jezus pojawia się na jego drodze i to już jest wystarczające, aby zatrzymać tą lawinę zła, która próbuje wedrzeć się do Damaszku. Nie wiem, o co modlą się w tym momencie uczniowie, jeżeli ta wieść tam dotarła. Może modlą się, Panie, ześlij jakąś lawinę, zatrzymaj tego człowieka. Może chcieliby wyegzekwować na nim jakąś ludzką sprawiedliwość, ale Bóg ma wyższe plany i potrafi nas w nich zaskoczyć. Nie wiem, w jaki sposób modlono się o nas. Pewnie to były bardzo poprawne modlitwy. Nie wiem, co ludzie myśleli, gdy widzieli nas, gdy my żyliśmy w grzechu. Może gdybym niektórych z was spotkał lat temu, 10, 20, a niektórych może nawet rok temu i widząc miejsce, w którym jesteście i to, jak żyjecie, nawet nie chcielibyście pomyśleć to, co ja bym sobie pomyślał o was. I czy miałbym jakąkolwiek nadzieję na to, że pewnego dnia zasiądziemy razem tutaj i będziemy mogli mieć społeczność, że będziemy braćmi, siostrami w Jezusie Chrystusie. Bóg potrafi nas zaskakiwać. Moja żona czasami próbuje mnie napominać, kiedy jadę samochodem, jakiś kierowca zajedzie mi drogę. Wiesz, jestem mężczyzną i mam emocje, wy bracia również. Wyznajemy to przy każdej wieczerzy, tak, później, że mamy czasami jakiś odruch i mówimy sobie, a to. I oczywiście nie przeklinamy, my mamy inne słowa do tego, żeby to wyrazić, ale gdzieś te emocje już są i czasami wcisnął ktoś kiedyś klakson, mrugaliście światłami albo przyjeżdżaliście obok i spoglądaliście w charakterystyczny sposób, no jak ty jeździsz. Może to się zdarzyć tym, którzy są słabsi w wierze, ale moja żona mówi, wiesz co, pewnego dnia możesz tą osobę zobaczyć w zborze. I to mi rzuca wyzwanie. Mówię, nie chciałbym, żeby mnie takim zapamiętała, nie chciałbym, żeby widziała, ponieważ Bóg potrafi nas zaskakiwać. Pamiętam, jak kiedyś pastor Andrzej Bajeński opowiadał, jak jechał na chrzest. I jechał, i akurat no, przed nim stała pewna pani i skręcała w lewo. Jeżeli ktoś jechał przez Warszawę, przez ulicę Puławską, to wie, że ten skręt tam w lewo na Puławską nie jest najwygodniejszy. No, trzeba i przepuścić tramwaj, inne samochody, a ruch jest dość silny. I ta pani, no nie wiem, spanikowała, zatrzymała się na zbyt długo. No i on wyszedł z samochodu, zatrzymał się, podszedł do tej pani i ona otworzyła szybę drżąc, myśląc, że on na nią naskoczy, a on po prostu delikatnie poinstruował ją to, co mogłaby zrobić, żeby tam się dostać, żeby skręcić. Nie wiedząc, jak historia potoczy się dalej. To było nabożeństwo z chrztem, już się zakończyło, podchodzi do niego pewna kobieta. Zgadnijcie, kto to był. Bóg potrafi nas zaskakiwać, ale gdyby zachował się nie tak, jak powinien zachować się Boży człowiek w takiej sytuacji, to nie wiemy. Wiecie, oni modlą się o Niego, ale nie wiedzą, że za chwilę mogą Go spotkać. I nie tylko jako oprawcę, który zapuka do drzwi albo łomem, czy czymkolwiek będą próbowali wydzierać ich z futryny te drzwi, ale kogoś, kto stanie się bardzo bliski. Bóg potrafi nas zaskakiwać w niezwykły sposób, kiedy modlimy się, czyni więcej nawet niż to, co my możemy w stanie sobie wymarzyć i pomyśleć. Bóg jest dobry, amen. I oto spotyka samego Jezusa. Zobaczcie, spotyka tego, któremu się sprzeciwiał. Wiecie, ja lubię dawać ludziom Ewangelię i nawet nie wiem, czy muszę zawsze dawać ludziom komentarz, ponieważ wiem, że Bóg sobie poradzi. Wiem, że można uczynić więcej. Oczywiście tam, gdzie mogę dojść, dojdę. To, co mogę wytłumaczyć, wytłumaczę. Ale w pewnym momencie uznaję moją bezsilność jako człowieka. Po prostu rozkładam ręce i mówię, Boże, wszystko, cała ta robota jest w Twoich rękach. Ty potrafisz uczynić więcej niż ja. Ktoś z was czuł się podobnie? I może dlatego ty tutaj dzisiaj jesteś, ponieważ Bóg spotkał cię. To spotkanie może nie odbywało się tak dramatyczny sposób, jak to, o którym czytamy, ale fakt jest niezmienny, że nowonarodzeniu towarzyszy ten święty moment spotkania Jezusa. Że spotykamy Go w naszych sercach, że świadomość Jego obecności po prostu przenika, przeszywa nas. że zawsze chcieliśmy spotkać Boga, a tego dnia wiemy, że On jest. Wiecie, chyba największym dla mnie takim przywilejem i też miłą rzeczą jest to, gdy ludzie przychodzą na to miejsce, gdy uwielbiamy Boga, gdy się modlimy, wychodząc, mówią, pastorze, to nie jest wyjaśnialne wręcz dla mnie, ale wiem, że spotkałem tutaj Boga, czy spotkałam tutaj Boga, że On jest tutaj obecny i właśnie o to nam chodzi. On jest obecny na tym miejscu, On dotyka naszych serc przez swoje słowo, On przenika nawet ludzkie bariery, On sprawia, że możemy spotkać się z Nim w tej świętej relacji, aby zobaczyć Jego chwałę, aby usłyszeć Jego głos, aby mógł dotknąć się naszego życia. Nawet jeżeli jesteśmy czasami w opozycji. Wiecie, że stwierdzono, że o wiele łatwiej jest krajom, które nie były tak religijne, powiedzmy jak Polska i inne kraje, które się właśnie taką religijnością charakteryzują, ale były nawet, no nie wiem, czy to słowo warto użyć, tak bardziej komunistyczne, że całkowicie odrzucili Boga, że dzisiaj łatwiej jest tam zwiastować Ewangelię niż w tym kraju. Dlatego, że tutaj ludzie uważają, że są zaszczepieni na Ewangelię. Oni już wszystko wiedzą, nic nie potrzebują usłyszeć. A tam ludzie byli przeciwnikami i gdy spotkają Jezusa i On dotyka ich serc, przyjmują Go. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, to zjawisko. Z pewnością jest na to jakieś stwierdzenie naukowe, ale ja tylko wiem, że oni spotykają Jezusa, a ludzie tutaj ocierają się, albo tak jakby to słowo gdzieś omija ich, ponieważ oni już to słyszeli. Ale nie na tym miejscu, nie dzisiaj. Jesteśmy tutaj dzisiaj, nawet jeżeli to jest po raz kolejny, to w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy Łukasińskiego spotykamy Jezusa. I On jest obecny na tym miejscu przez swego Ducha i nie ma dla mnie większego pragnienia i modlitwy, by teraz dotykał się każdego z nas. Może usłyszałeś o Nim, wiesz o Nim i nawet przyjrzałeś, ale wciąż na nowo potrzebujemy spotykać Jezusa, potrzebujemy usłyszeć Jego głos. Może to jest związane z tym, że nie tylko potrzebujemy narodzić się na nowo, ale potrzebujemy się nawrócić. Ponieważ ja wierzę, że człowiek rodzi się raz, ale nawraca się wiele razy. Potrzebuje zmiany swojego sposobu myślenia, zmiany stylu życia, potrzebuje coś przyjąć, potrzebuje coś odrzucić w swoim życiu, ponieważ tak kształtuje nas Ewangelia dla naszego dobra. Oto On spotyka i nawet nie wie, kim On jest. I mówi On, a Jezus mówi, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wiecie, te słowa również są pewną doktryną, że Jezus objawia nam się i On jest tym, z którym rozmawiamy. On jest tym, do którego się modlimy. On jest tym, który otwiera się przed nami, abyśmy mogli mieć z Nim społeczność. I nawet jeżeli wydaje ci się, że to ty szukałeś Jezusa, i nawet jeżeli znalazłeś się na jakiejś ewangelizacji, pokonując pewien trud, to i tak, patrząc na to, co się wydarzyło, to Jezus spotkał ciebie. To Jezus spotkał nas. To Jezus przemówił do nas. To On wyszedł z zaproszeniem, abyśmy mogli być razem z Nim. Czy to nie jest święta chwila? Powiem, dramatyczność tego wydarzenia jest tutaj drugoplanową rolą. Fakt jest, że największą dramatycznością tego wydarzenia jest sam fakt spotkania Jezusa i doświadczenia Jego obecności. I później mówi, żeby poszedł tam do miasta i mówi, tam powiedzą ci, co masz czynić. A więc zobaczcie, spotkanie z Jezusem i nawet to, kiedy On już usłyszał, kim jest Jezus, a słyszał o Nim z pewnością wcześniej, nauka o Nim docierała, to był człowiek bardzo inteligentny, wykształcony, był dobrze przygotowany do swojej misji, pewnie byłby gotowy nawet polemizować z chrześcijanami na temat tego, czy Jezus był rzeczywiście tą postacią, miał dostateczną wiedzę, ale w tym momencie potrzebował wykonać tą prostą czynność, którą mówi Jezus, idź tam do tego miasta, a tam powiedzą ci, co masz czynić. Moja siostro, mój bracie, nie tylko spotkałeś Jezusa, ale jeszcze musisz usłyszeć to, co On chce, abyś czynił. A więc nowonarodzenie to jeden moment, kiedy Go spotkamy, ale później resztę naszego życia, gdy uczymy się na nowo być wiernymi, być oddanymi, respektować Jego słowo. Czy tak jest? I to wymaga od nas zaangażowania. To nie jest tylko jedna święta chwila, ale to jest cały proces uświęcenia, który trwa i trwa niezmiennie w naszym życiu. I oto dochodzi do tego też to, że On przez 3 dni nie widział, nie jadł, nie pił, Człowiek, który dysząc groźbą wkracza tam, teraz jest bezsilny. Nic nie może zrobić. Jedynie co to modlić się w tym momencie, aby przyszło wybawienie z tej sytuacji. Jest niewidomy, jest zamknięty w jakimś pomieszczeniu i nie wie, co będzie dalej, ale usłyszał obietnicę, że Bóg powie mu przez swoich uczniów do niego, co ma dalej czynić. Może jesteś w podobnej sytuacji. Na chwilę gdzieś światła gasną, na chwilę zatrzymujemy się w jakimś momencie naszego życia i wydaje się, że nic się nie dzieje, ale ja wierzę w to, że Bóg przychodzi, aby powiedzieć nam, co mamy czynić dalej. Mamy podjąć jakieś decyzje, zrobić jakiś kolejny krok. Nie rób tego sam. O, wystarczyło spotkać Jezusa, Paweł miał te bliskie spotkanie i teraz może sam o własnych siłach. Nawet nie wyobrażam sobie, jaką katastrofą by to pachniało, jaką religię mógłby sam stworzyć sam siebie, gdyby nie to, że przyszło to, czego Jezus chciał od niego, co on mógł zacząć dalej czynić. Ale to wymagało też zaangażowania Kościoła. Widzicie, ludzie nowonarodzeni potrzebują innych wierzących, aby to oni mieli wpływ na ich życie. A więc jeżeli sam gdzieś zamknąłeś się w swoim domu, dasz sobie radę, posłuchasz tu w internecie, tam w necie, tu sobie weźmiesz link, tam sobie obejrzysz jakieś kazanie, jest niewystarczające. Potrzebujesz kogoś, kto zbliży się do twojego życia. Potrzebujesz Kościoła. Ludzie nowonarodzeni spotykają Jezusa, ale potrzebują Kościoła. Potrzebujemy Go. Dobrze, wyznajmy to. Potrzebujemy Kościoła. Potrzebujemy braci, potrzebujemy siostry, potrzebujemy ludzi niedoskonałych. Też myślę o przełomie, jaki nastąpił też w jego życiu, że oni byli wrogami kiedyś, a teraz mają być tymi, którzy będą mu pomagać, ale jeszcze do tego dojdziemy. Jedną z chwil, którą zapamiętam w moim życiu po moim nowonarodzeniu, to to, że teraz ludzie, których spotykałem na ulicach, sąsiedzi moi byli ludźmi ewangelicznie wierzącymi, są teraz moją rodziną. Do tej pory była to pani, a teraz jest... Wiecie, ja byłem młodszy, my mówiliśmy ciocia wtedy, że to jest moja ciocia, albo to jest mój wujek, albo ten mój kolega jest teraz moim bratem, a ta koleżanka jest moją siostrą. Wiecie, jak trudno było powiedzieć po raz pierwszy ciociu, bo oczywiście wiek na to wskazywał, mówię, ta osoba była starsza, ale w ten sposób chciałem powiedzieć siostro. Jakże ciężko było zmienić swój język, swoje nastawienie. To tak jak pierwszy raz teściowej trzeba było powiedzieć mamo, nie? O Boże, dodaj sił nam, ludziom słabym w wierze. To są trudne momenty, kiedy trzeba przełamać samego siebie, tak, by zrobić to, co należy. By przyjąć tą rodzinę. Wiecie, że wraz z mężem i żoną wybraliśmy też rodzinę. Pan Jezus mówi, żeby wszelki ciężar na Niego składać. Także jest łaska dla nas. Ale idźmy dalej w tej historii. I oto widzimy, co dzieje się w Damaszku. Był w Damaszku pewien uczeń imieniem... Jak miał na imię ten uczeń? A nie macie objawienia na ścianie. Myślałem, że już macie... imieniem Ananiasz i rzekł Pan do niego w widzeniu, Ananiaszu, a on rzekł, oto ja, Panie. Zobaczcie różnicę, może na razie rozpocznę od tego, jak Ananiasz i Saul spotykają tą samą osobę. Przychodzi Pan do Ananiasza i mówi, oto ja, Panie, czyli zna Jezusa, a gdy przychodzi do Saula, mówi, kim jesteś? Nie rozumie. Jest różnica, prawda, pomiędzy tymi dwoma spotkaniami, bo to człowiek, który nie zna Jezusa i człowiek, który zna Jezusa, który słucha Jego głosu. Widzicie tą różnicę między człowiekiem nienarodzonym na nowo, a narodzonym na nowo, który rozpoznaje głos Boży i nawet stawia siebie do dyspozycji i mówi, oto ja, Panie, to w tych słowach mówi, Panie, jestem gotowy wysłuchać i wykonać wszystko, co Ty mi zlecisz. Czy ktoś z Was dzisiaj chciałby powiedzieć, oto ja, Panie? Bez względu na to, co za chwilę usłyszymy, oto spotykamy się z Jezusem, uwielbiamy Go, ale czy w tym momencie mówimy, oto ja, Panie, oto jestem gotowy pójść tam, gdzie Ty chcesz, uczynić to, a jeżeli to wyzwanie będzie tak trudne, jeżeli będzie łamało mnie, kruszyło moje serce, to będzie wyzwaniem z pewnością dla nas. Ale chcę też zwrócić uwagę na Ananiasza, bo nie po raz pierwszy to imię pojawia się w Dziejach Apostolskich, ono pojawiło się wcześniej w rozdziale, piątym, pamiętacie? No, wchodziliście na szkółkę. Wiecie, ja wam tylko przypominam, oczywiście, to było w piątym, piątym rozdziale, kiedy Ananiasz i Safira, małżeństwo, postanowili coś zrobić wyjątkowego i coś nie do końca dobrego, ponieważ sprzedali swoją rolę, ale część pieniędzy zachowali dla siebie i później zgrywali takich, którzy, czy zakładali maskę takich, którzy czynią coś, a nie czynili tego. Jak to się nazywa? Wiecie, prawda? Nie muszę wam mówić. A więc ponieśli też tego konsekwencje. I gdybyśmy przyjęli taką postawę, że każdy Ananiasz w Biblii to. Wiecie, i czasami ktoś wyłowi jedną wierzącą osobę w zborze i powie, każdy wierzący to właśnie jest taki. Spotkaliście się z tym? Nie wiem, czy to powiedzieć, czy nie. Głosujemy. Powiedzieć to, czy nie powiedzieć. Ale ciekawość rozbudziłem. Jako młody wierzący przyszedłem do tego zboru. Oczywiście ja nie znałem historii zboru, nie znałem wszystkich wydarzeń, które miały miejsce. One później mi były objawione przez właściwe osoby, ale miałem kolegę, który znał kogoś z przeszłości tego zboru. Pewną młodą dziewczynę, która wdała się w związek z żonatym mężczyzną, wierząca dziewczyna, i znaleziono ich w niedwuznacznej sytuacji w garażu martwych, ponieważ zaczadzili się spalinami, które wydobywały się z samochodu. I kiedy mówiłem mu Ewangelię, mówię, a ja znam kogoś z twojego zboru. I wiecie, kogo przytoczył? Nie pastora, nie jakiegoś starszego, tylko właśnie tą osobę. Jakby według niej próbował mierzyć wszystkich innych ludzi. Zawsze wyciągamy te sytuacje takie najtrudniejsze, aby tą miarą zmierzyć, ale tak nie jest. Proszę, na dowód tego widzimy innego Ananiasza. To samo imię, ale człowiek wierzący, oddany, respektujący Boże Słowo. Z pewnością nie będzie mu łatwo i będziemy do tego dochodzić, ale proszę, nie mierzcie miarą jednej osoby wszystkich. Nie osądzajcie. Czasami możemy przez dziecko próbować osądzać rodziców albo odwrotnie, ale nawet i to może być krzywdzące. Prawda, że tak? Ponieważ każdy z nas został indywidualnie stworzony przez Boga. Każdy z nas też ma swoją odpowiedzialność przed Bogiem i nie możemy generalizować. Powiedzmy, że wchodzicie do tego zboru i pierwszą osobą, którą spotykacie, zmierzy was od stóp do głów, powie, jak wam wyglądacie. Czy to znaczy, że ja taki jestem? Nawet nie dotarliście do mnie, nie mieliście okazji ze mną porozmawiać, ale już może macie jakiś stereotyp myślenia na podstawie, proszę, przebijcie się przez to. Dążcie do tego, co jest wzorem właściwym dla nas. Nie mówię, że ja nim jesteś, bo jest nim oczywiście nasz Pan Jezus Chrystus, ale są też dobre wzorce, na których możemy się oprzeć i one są wspaniałym świadectwem, dającym powód do tego, aby Pan otrzymał chwałę. Amen? Bądźmy dobrym świadectwem, bądźmy jedni dla drugich zachętą i wsparcie. Oto ja, Panie, mówi Ananiasz, a Pan rzekł do niego, wstań, idź na ulicę prostą. Nie wiem, czy tam były też ulice krzywe, ale ta była prosta. To znaczy, że taką nazwę też miała. I zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. O to właśnie się modli. Kiedyś wam już to mówiłem, ale przypomnę jeszcze, że Bóg zna nasz adres. Bóg wie, gdzie jest nasza potrzeba. Wie, gdzie jesteśmy. Mówi, idź dokładnie do tego miejsca i spotkasz tam kogo? Saula z Tarsu. Nie ma wątpliwości. Kogo? Saula z Tarsu. Wiecie, jaki Saul jeszcze mógł być? Ktoś z Tarsu mógł być, ale jeden Saul z Tarsu to bez wątpienia zbyt precyzyjna wypowiedź, by chodziło o kogokolwiek innego. On słyszał, o to właśnie się modli. Ten człowiek, który szedł, by zrobić im krzywdę, teraz zamknięty w pomieszczeniu, nie widzi, nie je, nie pije, ale się modli, aby przyszła Boża odpowiedź dla niego. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz i rozumiem, że to jest to, co dotyczy tego człowieka, który się w tym momencie modlił, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział, Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Uwielbiam ten wiersz. On mnie rozbawia, ale też uczy mnie. Wiecie, rozbawia mnie w tym, że oto Ananiasz mówi Bogu o tym, jakim jest Saul. Ananiasz mówi Bogu, jaki jest pastor. Albo ktokolwiek inny. Czy Bóg nie wie o tym? Czy nie wie? Czy nie wie? Czy On nie zna nas w sposób doskonały? Czy nie zna naszych myśli, naszych pragnień, nawet naszych słów, które wypowiemy? Wie o nas, słyszałem od wielu Wiecie, zanim usłyszysz od wielu, to może posłuchaj tego, co Bóg ma do powiedzenia, po prostu. Zanim pogrążysz swoje myśli w chaosie, to ujrzyj cień nadziei, który daje ci przebłysk Bożego Słowa. Pozwól, żeby to On dotarł. Ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. I wiecie, ten wiersz uczy mnie, że ci, którzy dzisiaj są moimi wrogami, jutro mogą być moimi braćmi, bo Bóg potrafi nas zaskakiwać. Ci, którzy dyszą teraz chęcią mordu i groźby, może przeciwstawiają nam się, może walczą z nami, a może po prostu nas sprawdzają, czy rzeczywiście jesteśmy ludźmi wierzącymi, może świadomie naciskają nam na odcisk, może świadomie nas prowokują, aby nas sprawdzić. Kiedyś mój szwagier opowiadał historię, którą usłyszał w szkole biblijnej, w której się uczył, o pewnym człowieku, który miał misję wśród buddystów. Buddyści, wiecie, charakteryzują się taką pobożnością, bardzo ortodoksyjną, bardzo taką uświęceniową w znaczeniu, że odrzucają wiele złych rzeczy. I są też ludźmi, którzy mają dostatecznie dużo wiedzy, by polemizować z chrześcijanami nawet. I oto postanowiono, że on, pewien misjonarz, który tam był, i buddyści będą mieli na ringu taką możliwość debatowania publicznie, że będą rozmawiać o tym, co jest prawdą, co prawdą nie jest, argumenty, kontrargumenty. No wiecie, jak wygląda debata. No i ta debata przebiegała i ci mnisi naskoczyli na niego, próbowali go zapędzić gdzieś w jakiś tam róg i tam go pokonać. I tak się też czuł. Wrócił do swojej misji, padł na kolana, mówi: Boże, przegrałem. Na oczach tylu ludzi poniosłem porażkę. Nie miałem argumentów na ich stwierdzenia i wydawało mu się, że rzeczywiście to był koniec. Aż ktoś zapukał do drzwi i przyszedł jeden z tych mnichów. Mówi: no jeszcze przyszedł, żeby mi dołożyć. A on mówi: wiesz co, przyszedłem, żeby posłuchać o Jezusie, o którym mówiłeś. Ponieważ być może twoja polemika nie była najwyższych lotów, ale masz coś, czego my nie mamy. I ja ujrzałem to w tobie, że masz coś, czego ja potrzebuję. I ten mnich się nawrócił. Kto wygrał? Bóg potrafi nas zaskakiwać. To nawet nie siła argumentów, ale postawa naszego serca potrafi być wspaniałym świadectwem. Ci, którzy dzisiaj są może przeciwko nam, za chwilę zapukają do naszych drzwi, ponieważ będą chcieli posłuchać o Jezusie. Oby tak było. Amen. Oby całe miasto pewnego dnia zapukało, powie: chcemy Jezusa widzieć, nawet jeżeli dzisiaj są przeciwko nam. Ma także upoważnienia od arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Czy widzicie też, że w procesie nawrócenia dokonuje się coś, co Bóg tutaj stwierdza w stosunku do apostoła Pawła, że on staje się narzędziem wybranym, że nasze powołanie do zbawienia to również jest powołaniem do tego, byśmy stali się użyteczni dla Boga. Być może przypomina nam się tutaj też list Filemona, gdzie oto człowiek ucieka z tego zacnego, wspaniałego domu i gdzieś pogrążył się w świecie, ale tam spotyka apostoła Pawła, tam się nawraca i kiedy Paweł przyprowadza go z powrotem do Filemona i pisze list, on mówi: ten, który nie był kiedyś użytecznym, teraz będzie dla ciebie użytecznym. Co daje mu gwarancję tej pewności, że będzie użytecznym? Ten fakt, że ten człowiek narodził się na nowo. On widział, jak przyjął Jezusa, on widział, jak wyznał, może nawet był świadkiem jego chrztu, widział tą przemianę, którą Bóg dokonał, a więc stał się w tym momencie Jego narzędziem, wybranym narzędziem. I w dniu, kiedy przyjmujemy Jezusa, stajemy się Jego własnością, Jego naczyniem, stajemy się sługami. On wiedział już wtedy, że będziesz tu i będziesz tam i będziesz czynił to dla Jego chwały. I mam nadzieję, że już do tego doszedłeś albo doszłaś, ponieważ to był Boży plan. Na razie widzimy, że ten człowiek jest tam w swoim pokoju zamknięty, ślepy. On nie je, nie pije, tylko się modli, ale już jest narzędziem, wybranym narzędziem. W tej jednej chwili Boży plan był większy, niż my mogliśmy sobie wyobrazić. I w chwili, kiedy Bóg zrodził cię do swojego królestwa, już Jego plan zaczął działać w twoim życiu. I chwała Mu za to. Amen? A jeżeli nie doszedłeś tam, to powiedz, oto ja, Panie. To może czas na modlitwę, może czas na post, może czas na to, żeby dojść do tego, co Bóg ma dla twojego życia, aby to stwierdzić, aby to respektować, aby tym żyć, aby się po prostu tym cieszyć. Idź. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. Jak to? Czy my jako ludzie wierzący jesteśmy powołani, stajemy się narzędziami po to, żeby cierpieć? To po to się nawróciłem, żeby moje życie jeszcze gorzej wyglądało? Żeby jakieś trudy i znoje? Może cieszyłem się pewną wygodą, komfortem, robiłem co chciałem, a teraz nagle mam ponosić konsekwencje? Powiedzcie, jaki jest smak chrześcijaństwa? Czy ono tylko ma smak słodki? Nie wiem, jaki jest was ulubiony. Na święta to pewnie tak, nie? Powiem, czy wy również stwierdziliście, że po świętach ubrania się kurczą? Ja nie wiem, czy to jest fenomen świąt, czy to jest coś innego, ale ja mówię, czy to tylko smak słodki, czy to tylko coś dobrego? Nie wiem, jaki jest wasz ulubiony smak, ale chcecie wiedzieć, jaki jest mój ulubiony smak? Jeżeli ktoś chciałby mi sprawić przyjemność i kupić to, co ja naprawdę lubię, to jest słodko-słony. Ja lubię karmel, słony karmel. Z jednej strony słodycz, ale z drugiej strony jest sól. I wydaje się, że ta sól może być tam, ale ona dla mnie podkreśla ten smak słodyczy. I tak też postrzegam moje życie chrześcijańskie jako słodko-słone. Że z jednej strony mam tyle dobroci Bożej, ale z drugiej strony mam doświadczenia, a sól ma za zadanie utwierdzać mnie w wierze. Konserwować mnie tak, abym nie zachwiał się, gdy przyjdą próby. Bym mocno stał w tym, do czego zostałem powołany. I wiecie, i zawsze rezultat będzie na to, że i tak dobry, i dobry, i dobry jest Bóg. Amen? Pomimo tych doświadczeń i trudności, pomimo ceny, którą płacimy, to ten smak jest Bożym smakiem, który daje rozkosz naszemu sercu. Alleluja! Jeżeli Pan nas wybrał i Pan doświadcza nas, to znaczy, że nas kocha. Nie jesteśmy Mu obojętni. Jemu naprawdę na nas zależy. A więc nowonarodzenie to również wyzwanie, by być narzędziem, ale by zgodzić się na tą Bożą wolę w naszym życiu, płacąc cenę, by czasami sól wypełniła nasze życie. Ja nie wiem, czy powinniśmy użyć gorzkość, bo myślę, że to nie jest właściwe słowo, bardziej z piołunem mi się gdzieś kojarzy, ale to, że Bóg utwierdza w ten sposób, że On zaprawia nas, czasami nas rozgrzewa, a później hartuje nas, zanurzając w oleju, abyśmy naprawdę mogli być odporni na to, co nas czeka. Bóg ma swój plan. I poszedł Ananiasz. Wiecie, nie wiem, ile go to kosztowało, ile on musiał pościć i modlić się, ale poszedł Ananiasz i wszedł do domu i włożył na niego ręce i rzekł. Jak to czytamy? Mamy to już objawione. Bracie, do kogo to mówi? Do tego, który przyszedł jako wróg. Do tego, który przyszedł jako oprawca. Do tego, który dyszał groźbą, spotkał Jezusa. Ten Jezus przemówił do Ananiasza, mówi, idź do tego domu, włóż na niego ręce, módl się o niego i mówi, bracie Saulu. Nie wiem, czy w tym momencie już nie spływają łzy po jego policzkach, ale gdy modli się o niego, ta jedna chwila staje się tak niezwykła, dla mnie wręcz święta, emanuje tak wielką chwałą, nie tylko tego, co dokonał Bóg w życiu Saula, ale tego również, co dokonuje w Bożych dzieciach, które okazują mu posłuszeństwo. Myślę, jakim wyzwaniem dla mnie byłoby dzisiaj coś, co kazałoby mi pójść tam, położyć na kimś ręce i powiedzieć, mój brat, bracie, moja siostro, niech Pan Cię błogosławi, dotknąć czyjegoś życia, aby Boża chwała mogła się objawić. W jednej tej chwili to miejsce. Musiało wypełnić się wonnością Chrystusową, tak jak w dniu, kiedy ta kobieta przyszła do Jezusa z tym słoikiem alabastrowym, z tą wonnością ukrytą wewnątrz i ten słoik musiał zostać stłuczony, aby ta wonność mogła się wydobyć, aby wypełniła to pomieszczenie. I myślę, że tak jest z naszym życiem, może rozbitym, może przypartym gdzieś przez moc Bożą po to, aby wonność została z nas ulotniona, nie wiem, czy to właściwe słowo, aby wydobyła się z nas. Wiecie, czasami trzeba liść lawendy zetrzeć w dłoniach, by poczuć jego zapach. I tak czasami wygląda też nasze życie. Może życie Ananiasza, włożył na niego ręce. Wiecie, że nie ma dzisiaj tutaj nikogo, na kogo nie byłbym gotowy włożyć ręce i powiedzieć, moja siostro, mój bracie, niech cię Pan błogosławi. Bez względu na to, co było przeszłością, bez względu na to, co powiedziałeś, co uczyniłeś, bez względu na wszystko, bo wiecie, w ten sposób jedyną możliwością moją jest zademonstrować to, jak Bóg cię kocha, że On nie cofa swojej ręki, ale On chwyta cię mocno, abyś mógł być Jego własnością. Oto Kościół, można by powiedzieć, dotyka się tego człowieka. Ten, który miał być prześladowany, teraz staje się błogosławieństwem dla niego. Mówi, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z oczu jego łuski jakby i przejrzał i został ochrzczony. A więc widzimy też w tej historii, że nowonarodzenie nie tylko wiąże się z tym spotkaniem, świętym spotkaniem, bliskim spotkaniem trzeciego stopnia z Bogiem, ale też widzimy, że w tym momencie dokonuje się Boże powołanie. Przychodzi też czas na pewną przemianę serca, która z pewnością przez te 3 dni, to jest 72 godziny, dobrze myślę, ja nie wiem, czy on nawet spał, czy był w stanie spać, czy ciągle nie rozmyślał. A może był to czas pokuty, wyznawania jego grzechów, może uniżenia przed Bogiem, może otwartości, może przemyśleń, które były związane z Jezusem. Mówi, jak ja mogłem to robić, jak ja mogłem prześladować, jak mogłem czynić te straszne rzeczy, jak mogłem ten ból zadawać, czy teraz ludzie w ogóle mi zaufają, czy przyjmą mnie, co ja dalej zrobię. W tym momencie wydaje się, że życie tego człowieka gdzieś zawisło w jakimś trudnym takim momencie, bo on traci robotę. On już nie idzie tam jako prześladowca. On, faryzeusz z faryzeuszy, teraz staje się uczniem Chrystusa. Co będzie w jego życiu? Czy byliście w takim momencie w dniu nowonarodzenia? I oto coś przestaje działać już, ponieważ wyrzekamy się grzechu, ale nie wiemy, jak będzie. Zaufaj Bogu! Odpowiedź przyjdzie! Święta odpowiedź dla każdego z nas. Bóg ma moc o nas się zatroszczyć. Alleluja! Nie pozostawić się gdzieś w cieniu twojego zwątpienia, zamkniętego, zakutego w twojej myśli. On cię wyprowadzi na wolność. Widzimy, że otwiera jego oczy. Nowonarodzenie to również czas uzdrowienia. Czas, kiedy nasze oczy się otwierają, nasze serca, nasze emocje są uzdrowione, bo Jezus przyszedł. On ma moc również fizycznie nas uzdrowić. To czas uzdrowienia. To czas uzdrowienia. To czas, kiedy jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. O, gdyby Saul miał pójść dalej i w swojej religijności piastować tą służbę, biada tym, do kogo by dotarł. Może teraz ogniem i mieczem by nawracał. Nie wiemy, jak by to robił. Ale przyszedł Duch Święty. Przyszła Boża obecność, przyszła Boża chwała. I oto jest proces nowonarodzenia. Nie tylko spotkanie, ale też przemiana, otwartość. Widzimy, jak Bóg go uzdrawia. Widzimy, jak napełnia go swoim duchem. I wiecie, co jeszcze widzimy? I został ochrzczony. I został ochrzczony. Gdybyśmy czytali inny fragment, gdy Paweł mówi świadectwo tego, co się wydarzyło, to usłyszał, mówi, dlaczego teraz zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić. Dlaczego mamy zwlekać? Dlaczego odwlekać tą historię? Ponieważ ona jest tak chwalebna. Dlaczego miałbyś czekać z tą najważniejszą decyzją swojego życia? Dlaczego miałbyś postawić siebie ponad Jezusa? Przecież On jest twoim Panem, a Jego wolą jest, aby każdy, kto uwierzy, został ochrzczony i będzie zbawiony. Alleluja! To jest Jego wolą, wolą Twojego Pana, dla Twojego życia jest. W zasadzie, gdy idziemy na ewangelizację, powinniśmy sobą zabierać baptysterium. Prawda? Ktoś mówi, no może tak, no może nie. Jeszcze przemyślę, jeszcze się zastanowię, w kogo uwierzyłeś? Jeżeli uwierzyłeś w Jezusa, to nie zwlekaj. Wstań, daj się ochrzcić, wezwawszy imienia Jego. Zostaw wszystko i idź za Jezusem. To najlepsza, najbardziej błogosławiona decyzja Twojego życia. Zawsze będzie owocować tym, co dobre. Ale wiecie, że po drodze ludzie czasami coś gubią. O, spotkałem Jezusa. I niektórzy przeskakują do chrztu, ale zapominają o tym, że Bóg chce uzdrowić nasze zranienia, żebyśmy nie ciągle tacy okaleczeni, poranieni. Jacy ja biedny jestem. O, jak mi jest źle. Jestem wierzącym człowiekiem, ale ciągle użalam się nad sobą. Czy twoje chrześcijaństwo to tylko męczeństwo nad samym sobą, czy zwycięstwo Chrystusa w twoim życiu? Bo ja wierzę, że Bóg chce być zwycięski. Nawet pomimo, że ten człowiek miał tak złą przeszłość, to spotkał Jezusa i teraz ma chwalebną przyszłość. I tak samo jest w życiu każdego z nas. Amen? I On chce, żebyśmy byli napełnieni Duchem Świętym. Nie wiem, jak stwierdzić poziom napełnienia, ale widzimy, kiedy już jesteś napełniony, to będziesz uwielbiać Boga, to będziesz zwiastować Ewangelię, to będziesz może ogłaszać nawet to nowymi językami, będziesz prorokować, będziesz służyć, bo to będzie wylewać się z ciebie. Bóg nie uczynił cię cysterną, ale uczynił cię kanałem Bożej mocy, aby Boża moc przelewała się przez ciebie i Boża moc objawiała się w tym świecie. Alleluja! Bo jesteś Jego wybranym narzędziem, a Bóg potrafi nas. No, chciałem to usłyszeć głośniej, ale widzę, że śpicie. Bóg potrafi nas i to dobrze nas zaskakiwać. Dobrze, przejdziemy na koniec, bo widzę, że autobusy nadjeżdżają, niektórzy muszą iść do domu, a ja dopiero się rozkręcam. I ci, którzy mieli go powitać, teraz knują spisek, ponieważ stał się dobrym ewangelistą, staczał dobrą walkę, polemizował z Żydami, nie podobało im się to. Ale Saul został powiadomiony o spisku na jego życie, który uknuli ci, dla których tam przyszedł. Nie ci, których miał prześladować, ale tych, których przyszedł wspomagać tam. I oni strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zabić. Powiem, obstawili wszystkie bramy, żeby tylko nie wyszedł, lecz uczniowie. Więc ci zwolennicy drogi pańskiej, ci, których nazwano chrześcijanami później, oni zebrali go w nocy, przerzucili przez mur i spuścili go w koszu. Wiecie, jechał tam dysząc mordem, chęcią mordu, a jest spuszczony w koszu. Bóg potrafi nas zaskakiwać. Czy to nie jest dziwna historia? Przyjechał tam na białym koniu, a spuszczany jest w koszu. Alleluja. Podoba wam się ta historia? Naprawdę podoba wam się? Wiecie, wolę być w koszu z Jezusem, niż na koniu bez Niego. Wolę. I ci, których miał skrzywdzić, to oni nie pozwalają, żeby On był skrzywdzony. Miał im zadać ból, a oni dali Mu tyle błogosławieństwa. Wiecie, właśnie tak działają ludzie ewangeliczni wierzący. Czekają na Pana. Nie złorzeczą, nie przeklinają, nie ściągają ognia z nieba, ale czekają na Boże poruszenie, czekają na czas wybawienia. Czekają, aż Bóg obróci przekleństwo w błogosławieństwo, piękne słowo. Aż ktoś zostanie wypuszczony w koszu, ratując mu życie. Co za cudowna wieść. I myślę, że ta historia ma odzwierciedlenie w naszym życiu. Nie wiem, gdzie byś teraz był, co byś robił, ale to nie ma znaczenia wobec doniosłości, jaką ma fakt, że poznałeś Jezusa i jesteś Jego własnością. Spotkałeś Go. Dzisiaj możemy się postawić, utożsamiając się z Saulem, który się nawrócił, który potrzebował tego, ale możemy też utożsamić się z Ananiaszem, który potrzebował stoczyć walkę, porozmawiać z Panem Bogiem, mówiąc Mu o tym, co już Pan Bóg dawno wiedział. Ale tak czasami po prostu mamy jako ludzie, a później okazać posłuszeństwo, wyciągnąć swoje ręce, dotknąć, pobłogosławić i później widzieć. A może Ananiasz był jednym z tych, którzy trzymali linę, żeby za szybko nie spuścić tego człowieka, bo wiecie, że można było to zrobić, nie? Ale spuścili go bezpiecznie, by mógł iść dalej. Ile musiało też zmian nastąpić w jego sercu, w jego życiu, jako nowonarodzonego człowieka, ponieważ ten proces zbawienia się rozpoczął, ale proces nawracania, on trwa. Proces przemiany trwa w naszym życiu, aby w pełni mogła objawić się Boża chwała w naszym życiu. Abyśmy nie zatrzymali się, abyśmy byli uzdrowieni z ranień, aby łuski spadły, byśmy mogli widzieć chwałę Jezusa, byśmy mogli być podniesieni i w Jego mocy dalej prowadzeni, napełnieni Jego Duchem, ponieważ to jest Boży proces, przez który Bóg przeprowadza nas wciąż i wciąż na nowo, aby Jego Kościół żył całą Jego pełnią, całą Jego chwałą, całą Jego mocą. Alleluja. Bo dobry jest nas Pan i potrafi nas zaskakiwać. Powstańmy.